Poranek 15 grudnia 1933 roku był wyjątkowo mroźny. Poranną koleją z Rogoźna do Poznania jak co dzień zmierzało sporo osób. Młodzi jechali do szkoły, starsi do pracy. Wszyscy powoli już żyli zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Jeszcze 9 dni i wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy. W ostatnich wagonach siedzi Władysław Rujny ze swoimi córkami, 7-letnią Julią oraz 8-letnią Zofią. Nieopodal nich stoi, a być może siedzi, trzech braci Tabaka: Zbyszek, Telesfor oraz Bogdan. Profesor jednego z poznańskich gimnazjów, który również siedzi ze wspomnianymi wcześniej osobami, ma już dość przejmującego zimna. W ostatnim wagonie panuje bowiem przeraźliwy ziąb. Przenosi się więc naprzód pociągu. Tam jest znacznie cieplej. Nagle pociąg zatrzymuje się przed słupem sygnałowym. Z powodu silnego mrozu i zamarznięcia zwrotnic pociąg został zatrzymany. Część uczniów z pobliskiego gimnazjum na Jeżycach postanowiła wykorzystać postój i nie czekać, aż pociąg wtoczy się na stację w Poznaniu, i opuściła wagon, udając się pieszo do szkoły. Była godzina 7:20. O 7:23 słychać przeraźliwy huk. Przerażeni ludzie wybiegali z pobliskich domów, obawiając się, że w Poznaniu nastąpił jakiś bliżej nieokreślony wybuch. Dosłownie chwilę później w powietrzu rozległ się dźwięk parowozowych syren. Tym samym stało się jasne, że nieopodal najprawdopodobniej doszło do jakiejś katastrofy kolejowej. W pociąg osobowy jadący z Ławicy do Poznania uderzył pociąg osobowy ze Strzeszyna. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że napotkałam wiele wersji tego, jakiej relacji były te pociągi, natomiast stwierdziłam, że najbliżej prawdy będzie ta relacja podana z procesów sądowych, więc też użyłam tutaj właśnie tych nazw, które były użyte podczas przewodu sądowego. Z powodu mgły i uchodzącej pary maszynista Walenty Niedzielski nie zauważył stojącego na przejeździe pociągu. Pomimo usilnych prób hamowania, mężczyzna nie zdążył zatrzymać pociągu tak, by zapobiec tragedii. Przejazd, na którym doszło do katastrofy, był zabezpieczony przez semafor, który z niewyjaśnionych przyczyn przepuścił pociąg z Ławicy na tor zajęty przez pociąg ze Strzeszyna. Parowóz z impetem wjechał w ostatnie wagony stojącego pociągu. Siła uderzenia była tak silna, że ostatni wagon uległ przepołowieniu, a kolejny, zahaczając o druty telegraficzne, spadł ze skarpy. Trzeci wagon zawiesił się i zawisł pomiędzy nasypem a torami. Rozległy się przeraźliwe krzyki, jęki, wołania o pomoc. Pasażerowie, w tym dzieci i młodzież, byli świadkami dantejskich scen. Z wagonów wyczołgiwały się ranne, pokrwawione osoby. Przerażone, ocalałe dzieci uciekały z płaczem po zaśnieżonych łąkach. Tak o sytuacji pisała Gazeta Szamotulska. Osoby mniej ranne, oszalałe z przerażenia, wychodziły o własnych siłach, by rozpaczliwie wołając Jezus Maria, uciekać w panice od miejsca katastrofy. Byle najdalej od rozciapierzonych macek widma śmierci. W tej szalonej ucieczce nic ich nie zdołało wstrzymać. Pędzili na oślep przed siebie, mimo nawet ciężkich ran. Głośne syreny zaalarmowały obsługę kolejową pobliskiego dworca głównego. Pociąg, jadący z murowanej gośliny, został natychmiast zatrzymany na tamie garbarskiej. Początkowo obsługa nie mogła zorientować się, na jakim torze doszło do tragedii. Postanowiono więc wstrzymać cały ruch pociągowy. Jedyne pociągi, jakie w tym momencie chodziły po torach, były pociągami ratunkowymi. Pierwszymi osobami, które ruszyły na pomoc poszkodowanym, był sierżant Stefan Schubert oraz Michał Zakrzewski. Na miejscu pojawiła się też straż pożarna oraz karetki pogotowia. W tamtym okresie Poznań liczył aż 5 karetek pogotowia i wszystkie pojawiły się na miejscu tragedii. Lżej rannych opatrywano, ciężej rannych zabierano do pobliskiego szpitala. Poszkodowanych, dla których nie było miejsca w karetce, przeniesiono do sąsiadującego z miejscem tragedii cyrku Olimpia oraz do gmachu ubezpieczalni krajowej, która znajdowała się wtedy przy ulicy Mickiewicza. Dziś, z tego co znalazłam, jest to szpital Raszei. Części osób niestety nie udało się uratować. Na miejscu zginęły dwie osoby. Był to Wojciech Żwik oraz 7-letnia Julia Rujna. Ciężko ranna 8-letnia Zosia Rujna oraz ojciec dziewczynek Władysław zostali zabrani do szpitala. Niestety, mężczyzna zmarł w karetce. Jego druga córeczka z ciężkimi ranami walczyła o życie w szpitalu. W drodze do szpitala lub chwilę później umiera kolejnych 6 osób. Są to bracia Tabaka, 14-letni Telesfor oraz 15-letni Bogdan. Ich bratu, Zbyszkowi, udało się przeżyć, choć odniósł poważne rany. W szpitalu umiera również 40-letni Władysław Laskowski, asystent kolejowy, oraz Anastazja Bocianowa i 50-letnia Józefa Mąkowska. Obie to żony pracowników kolejowych. Rannych zostało około 61 osób. Katastrofa poznańska została obwołana największą katastrofą kolejową tamtych lat. Tak oto całą katastrofę widział 40-letni Stanisław Kapturski z Golęcina, który był jedną z ofiar, która przebywała w szpitalu. Zawsze jeżdżę drugą klasą. Tego dnia jednak, sam nie wiem dlaczego, wsiadłem do czwartej. Gdybym był postąpił tak jak co dzień, byłbym dziś zdrów. Druga klasa znajdowała się bliżej lokomotywy i w katastrofie nie poniosła uszczerbku. Jeszcze na dworcu kolejowym, w czasie wsiadania, powiedziałem do mego kolegi pana Rujny, który jeździł do Poznania razem ze mną: taki ostry mróz. Lepiej niech pan każe dzieciom zostać w domu. Rujny miał jednak zbagatelizować uwagę Kapturskiego, twierdząc, że dzieciom na pewno nic nie będzie. Sam moment tragedii wspomina następująco. Nie słyszałem żadnego huku, żadnych odgłosów. Odzyskałem przytomność. Jakiś ciężar straszny ugniatał mnie. Nie mogłem się zorientować, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Zdawało mi się przez chwilę, że ktoś urządza sobie jakieś potworne dowcipy, że ludzie, którzy jechali razem ze mną w przedziale, cisną mnie teraz i tłoczą się na mnie. Wołałem nawet, zdaje mi się, ludzie, puśćcie mnie. Wreszcie odzyskałem pełną świadomość tego, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Ktoś pomógł mi wydostać się z gruzów wagonów i wsiąść do samochodu, który zawiózł mnie do szpitala. Inny ocalały, Władysław Lechman, mówił tak: podniosłem się o własnych siłach i zacząłem iść ku gromadce ludzi, którzy się zbiegli. Ludzie cofnęli się ze zgrozą. Miałem zakrwawioną głowę. Nadjechał samochód ciężarowy, zatrzymał się i zabrał mnie do szpitala. Do godziny 10:30 ruch pociągowy był całkowicie wstrzymany. Starano się uprzątnąć miejsce tragedii. Zbierano zagubione czapki, buty czy teczki, które zostały zgubione przez ofiary tragedii. Władze Poznania postanowiły wyprawić ofiarom katastrofy wspólny pogrzeb, który odbył się 19 grudnia. Zgromadził on tłumy licznie przybyłych mieszkańców. Napór ludzi był tak duży, że uniemożliwiał rodzinom pożegnanie swoich najbliższych. W końcu zdecydowano się zamknąć dostęp do dziedzińca szpitalnego, a ceremonii pilnowały oddziały policyjne. Jak wielki panował wtedy tłok, możecie zobaczyć na zdjęciach, które się zachowały, a ja właśnie teraz powinnam je tutaj wkleić, więc możecie sobie zobaczyć, ile mniej więcej ludzi było w tle. Dzienniki donosiły nawet, że w uroczystości wzięło udział około 30 tysięcy mieszkańców Poznania i okolic. Pogrzeb odbył się z wielką formalnością i ceremoniałem. W pochówku uczestniczyły władze kolejowe, państwowe oraz miejskie. Kolejowe przysposobienie wojskowe pełniło straż honorową. Kondukt żałobny przeszedł przez Śródmieście w kierunku cmentarza imienia świętego Wojciecha. Pochód żałobny przeszedł ulicą Szkolną, Podgórną i Aleją Marcinkowskiego. W trakcie ostatniego pożegnania trasa była ustawiona tak niefortunnie, że pochód żałobny mijał nieszczęsny semafor, który przyczynił się do tragedii. Po przybyciu na miejsce pochówku bramy cmentarne zostały zamknięte, ponieważ stary cmentarz nie był w stanie pomieścić tak wielkiego tłumu ludzi. Ale kto był winien tak wielkiej tragedii? Na miejsce katastrofy wysłano specjalną komisję śledczą, która miała ustalić, co lub kto sprawił, że doszło do zderzenia obu pociągów. Na skrzyżowaniu torów, na których doszło do tragicznego zdarzenia, był umieszczony semafor. Dawał on pociągom sygnały do wjazdu lub do zatrzymania się na torach. W momencie, w którym na tor wjechał pociąg ze Strzeszyna, semafor automatycznie się opuścił. Normalnie o tej godzinie pociąg powinien wjeżdżać już na stację w Poznaniu, ale tego ranka chwycił ostry mróz, a tory były bardzo oblodzone. Przed stacją Poznań zamarzła też zwrotnica. Skutkiem tego zwrotniczy, nie mogąc wpuścić pociągu na odpowiedni tor, zatrzymał go przed semaforem koło cyrku Olimpia. Tutaj mniej więcej powinien Wam się pojawić rysunek obrazujący sytuację. Na tym właśnie semaforze stanął pociąg, oczekując na zezwolenie na wjazd. Z tyłu, na drugim skrzyżowaniu, teraz kolejny rysunek, stał semafor, który został mylnie wyłączony przez nastawienniczego Franciszka Wawrzyniaka. Nastawiennicz nadstawni był przekonany bowiem, że opuszczony semafor jest tak naprawdę winą silnego mrozu oraz braku prądu. Na trasie Poznań-Jeżyce zerwane zostały linie wysokiego napięcia. Według oficjalnych wytycznych Wawrzyniak powinien poczekać na informacje o wjeździe pociągu z Ławicy na stację w Poznaniu. Obok stawidła, na którym urzędował Wawrzyniak, wkrótce miał przejechać pociąg z Ławicy. W normalnych okolicznościach Wawrzyniak, nie będąc do końca pewnym, czy przejazd jest pusty, powinien skontaktować się ze stacją w Poznaniu i upewnić się, że poprzedni pociąg dotarł już na stację. Jednak tego dnia, z powodu niewyobrażalnych mrozów i braku prądu, wszystko przebiegało inaczej. Ogromna mgła, która panowała tego ranka, również nie ułatwiała sytuacji. Zwykle pociąg stojący na skrzyżowaniu byłby widoczny już z daleka, z tego chociażby względu, że sam posiadał wielkie czerwone odblaski na ostatnim wagonie. Ale 15 grudnia Wawrzyniak ledwie widział czubki swoich własnych butów. Był też przemarznięty do szpiku kości, ponieważ na jego stawidle nie było ogrzewania. Żelazny piecyk, który miał zapewniać ciepło, był popsuty. Zepsuty był również semafor. Opuszczony powinien świecić na czerwono, ale ten uporczywie świecił na biało. To tym bardziej utwierdziło Wawrzyniaka w przekonaniu, że dziś wszystko idzie nie tak. Mężczyzna nie chciał ryzykować zwolnienia dyscyplinarnego, które groziło mu za wstrzymywanie ruchu pociągów bez wyraźnego powodu. Postanowił więc ręcznie podnieść semafor. I znowu, gdyby nie było awarii prądu, działałaby blokada, która uniemożliwiałaby ręczne podniesienie sygnalizacji. Ale zarówno mróz, jak i ten brak prądu spowodowały, że w semaforze powstała szpara grubości palca. Nie za bardzo znam się na tym, jak funkcjonują semafory, zwłaszcza te sprzed prawie 100 lat, ale tamtejsza prasa twierdziła, że dzięki tej luce Wawrzyniak był w stanie zerwać kłódkę zabezpieczającą i przez tą szparę przy pomocy drążka podnieść semafor. To też uczynił Wawrzyniak, który był przekonany, że unieruchomienie mechanizmu spowodowane jest zwykłą usterką. Chwilę później Walenty Niedzielski, maszynista pociągu nadjeżdżającego z Ławicy, minął rozpędzony swoim pociągiem nadstawnię Wawrzyniaka. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, przekroczył on dozwoloną prędkość. Parowóz ciągnął wagony rozpędzony do 80 km na godzinę. Na danej trasie, ponieważ zaraz pociąg miał wejść w łuk, obowiązywało wtedy ograniczenie do 40 km na godzinę. W dzisiejszych czasach prędkość ta wcale nie wydaje się taka zawrotna, ale tutaj mamy inne czasy i inne możliwości. Dodając do tego oblodzone tory oraz mgłę, która przysłaniała widoczność, można spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że Niedzielski lubił życie na krawędzi, choć jak sam stwierdził, rozpędził pociąg właśnie ze względu na oblodzone tory. Zaraz za skrzyżowaniem był podjazd. Jadąc zbyt wolno, pociąg mógłby się stoczyć lub co najmniej mieć trudności z podjazdem. Rozpędzenie pociągu było więc intencjonalne. Maszynista nie spodziewał się przecież, że nagle wyrosną przed nim wagony innego pociągu. Przecież semafor informował go o torze wolnym do jazdy. Kiedy mężczyzna w końcu był w stanie zauważyć, że na jego drodze stoi inny pociąg, było już zbyt późno. Nie pomogło natychmiastowe hamowanie. Parowóz z impetem wjechał w ostatnie wagony pociągu ze Strzeszyna. Po katastrofie utworzył się komitet na rzecz niesienia pomocy rodzinom zabitych i rannych w katastrofie. Konsul niemiecki, banki oraz inne instytucje wpłacały pieniądze, które miały pomóc najbardziej dotkniętym tragedią rodzinom. Inicjatywa jak najbardziej szlachetna, choć pojawiły się głosy, że nie do końca sprawiedliwa. Józef Tabaka, który w katastrofie stracił dwóch synów, a trzeci został poważnie ranny, złożył zażalenie w sprawie. Był jednym z najbardziej poszkodowanych osób, a mimo to z funduszu nie otrzymał ani jednej złotówki. Miało to mieć związek z tym, iż mężczyzna dowiedział się o inicjatywie zbyt późno. W momencie złożenia przez niego wniosku środki zostały już rozdysponowane. Komitet nie chciał nawet udzielić mężczyźnie informacji, jaką dysponował kwotą, ani kto uzyskał zapomogę. Mężczyzna czuł się głęboko urażony. Tragiczne w tej historii jest to, że po godzinie 7 pociąg był przepełniony dziećmi. Była to bowiem pora, w której większość z nich udawała się do pobliskich szkół. Choć zginęło jedynie troje, to duża część doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Takim szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że właśnie dzięki temu, iż na dworze panował tak okropny mróz, część rodziców postanowiła zostawić swoje dzieci tego dnia w domu. Zarówno Franciszek Wawrzyniak, jak i Walenty Niedzielski zostali aresztowani i oskarżeni o spowodowanie katastrofy komunikacyjnej. Wkrótce zostali postawieni w akt oskarżenia. Franciszek Wawrzyniak przyznał się do zarzucanych mu czynów. Walenty Niedzielski natomiast uparcie twierdził, że starał się jak mógł, ale nie był w stanie uniknąć katastrofy ze względu na ograniczoną widoczność oraz warunki pogodowe. Tutaj w tle, mam nadzieję, uda mi się wkleić Wam zdjęcie Wawrzyniaka oraz Niedzielskiego z ławy oskarżonych. Świadkowie zeznający w sprawie pogrążają oskarżonego Wawrzyniaka. Udowodnione zostaje, że mężczyzna nie przestrzegał procedur. Tak naprawdę, odblokowując semafor ręcznie, dokonał samowolki. Nawet jeżeli był on uszkodzony, to nadstawienniczy powinien czekać, aż otrzyma telegraf zawiadamiający o przyjeździe pociągu na stację. Wawrzyniak nie zrobił tego i z góry założył, że pociąg musiał już wjechać do Poznania. Nie przewidział tego, że przez mróz zamarzły zwrotnice, a pociąg nie ma możliwości wjazdu. Wersja Niedzielskiego została potwierdzona przez resztę świadków zeznających w procesie. Kierownik oraz obsługa pociągu potwierdzają, że przeszkodę zauważono dopiero, kiedy była ona w odległości około 30-50 metrów. Był to zbyt mały odcinek, by maszynista mógł w porę wyhamować. Zwłaszcza, że jak przypominam, tory były bardzo oblodzone. Biegli potwierdzili również, że tylne oświetlenie stojącego pociągu, które również powinno być zabezpieczeniem przed kolizją i taką informacją dla nadjeżdżającej lokomotywy, że ma przed sobą przeszkodę, było niewidoczne. Mgła utrudniła widoczność, a kłęby pary, które wydobywały się ze stojącego wagonu, zasłaniały światło odblaskowe. Tym, którzy nie wiedzą, przypominam, że kiedyś lokomotywy działały na parę wodną. Tak oczywiście w dużym skrócie. Prokurator domagał się ukarania Wawrzyniaka. Zacytuję tutaj część jego słów. Przeżywamy dziś epilog straszliwej katastrofy w okresie wiosennym, w okresie, gdy groby ofiar pokryła zielona ruń. Nie można wyrzucić ze świadomości naszej tych jęków i płaczu, tego korowodu żałobnego na ulicach Poznania. Wydaje mi się niemożliwym, aby człowiek, który zawinił, mógł wyjść stąd bez piętna kary, o którą wnoszę. Ostatecznie sąd uznał Franciszka Wawrzyniaka za winnego doprowadzenia do spowodowania katastrofy kolejowej. Maszynista Walenty Niedzielski został uniewinniony. Sąd za okoliczności obciążające uznał lekkomyślne działanie oskarżonego Wawrzyniaka. Mężczyzna na skutek niefrasobliwości doprowadził do tragedii, która zabrała ze sobą życia 8 osób. 8 osób, które nie doczekały się świąt, a do których dzieliło tak niewiele. Za okoliczność łagodzącą uznano skruchę oraz przyznanie się do winy. Wiem, że te historie katastroficzne, że tak to ujmę, lubicie dużo mniej niż tą serię kryminalną. Natomiast data katastrofy kolejowej, o której Wam dzisiaj wspomniałam tak pobieżnie, skłoniła mnie ku temu, żeby tak refleksyjnie nagrać ten odcinek, ponieważ nam się wydaje, że to było dawno, że katastrofy się zdarzają, ale spróbujmy wczuć się w tą historię, pomyśleć, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy wysłali swoje dziecko do szkoły na tydzień przed świętami i dowiedzieli się, że niestety nasze dziecko już nie wróci. Dziecko, mąż, żona. Tragizm tkwi nie tylko w takich historiach kryminalnych. Tym bardziej, że tutaj też tak naprawdę mamy do czynienia z zaniedbaniem, które doprowadziło do śmierci 8 osób. Można tutaj spokojnie podciągnąć to pod nieumyślne spowodowanie śmierci. Ten krótki odcinek raczej wrzucam tak w formie bonusu, z tego względu, że ja też mam święta, właśnie nagrywam to przed wyjazdem na święta, więc mam nadzieję, że nie popełniłam tej żadnej gafy, ale odcinek pojawi się dopiero po świętach. A teraz mam zamiar jeść przez 7 dni w tygodniu sernik, chociaż oczywiście będę jak zwykle lamentowała, że miałam schudnąć, a jakoś mi to nie wychodzi. Mam nadzieję, że nie jestem jedyna, co? Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Pa!